Chwała Bogu. Moi kochani, chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów na temat dwóch słów. My mamy taki specyficzny język religijny, jeśli chodzi o protestantów, i to również znalazło swój wyraz w słownictwie, jakie mamy, z jakiego korzystamy jako protestanci. I takie słowo, które bardzo często się pojawia wśród nas, zresztą dzisiaj wchodziliście tutaj do zboru, jest szyld, na którym jest napis Kościół Zielonoświątkowy, zbór w Żywcu. Słowo zbór zostało wymyślone przez protestantów po to, aby odróżnić protestantów od katolików, jeśli chodzi o społeczność. Więc zbór to społeczność ludzi wierzących, protestantów. Można również powiedzieć w tej potocznej takiej naszej mowie, że idziemy do zboru. Też mamy na myśli zbór, kościół, a dokładnie mówiąc kaplicę, bo tak powinniśmy powiedzieć poprawnie, w której zbiera się zbór, zbiera się kościół, zbierają się wierzący wyznania protestanckiego. A więc słowo zbór jest takim słowem, którym my jako protestanci się posługujemy. Jest również też wymyślone słowo, ja sprawdzałem w wielkim słowniku języka polskiego. Nie ma takiego słowa upamiętanie. To jest tylko na potrzeby teologiczne przez protestantów wymyślone słowo. Upamiętanie. Takie słowo, które możemy spotkać wśród protestanckich publikacji. Na przykład Biblia Warszawska jest pełna właśnie tych słów upamiętanie, upamiętajcie się i tak dalej. Biblia Toruńska też się pojawia w niektórych miejscach Biblii Gdańskiej, to słowo upamiętanie, ale w innych denominacjach, w Kościele katolickim, w ogóle takiego słowa nie ma, nie słyszeli o takim słowie. Natomiast my mamy to słowo bardzo często na naszych ustach i dzisiaj chciałbym mówić o w zasadzie dwóch słowach, które są bardzo blisko siebie. Popatrzcie na ten werset z Dziejów Apostolskich, Dzieje 3:19, przeto upamiętajcie się i nawróćcie. To są właśnie te słowa, o których dzisiaj chciałbym z wami rozmawiać. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. To są słowa apostoła Piotra wypowiedziane przez niego, kiedy głosił Ewangelię w Jerozolimie. I tutaj w naszym tłumaczeniu, bo to jest werset z Biblii Warszawskiej, pojawia się właśnie to słowo upamiętanie, żeby mieć dokładnie świadomość, użycia go poprawnie, to musimy zajrzeć do oryginału, tekstu oryginalnego, greckiego, żeby zobaczyć, na czym polega ta różnica między upamiętanie a nawrócenie. Upamiętanie to metanoeo, takie słowo. Ono jest użyte 32 razy. 32 razy jest użyte w Biblii Warszawskiej i to słowo ma swoje znaczenie. Ja sporządziłem taką tabelkę, może następny slajd sobie wyświetlimy, na której uchwycicie, mam nadzieję, tą różnicę, bo różnica jest niewielka między słowem upamiętanie a słowem nawrócenie. Prawie niewielka, a prawie dużo zmienia. A więc przyglądnijcie się tutaj, a więc mamy to słowo upamiętanie, metanoeo, 32 razy, tak jak już powiedziałem, użyte w Nowym Testamencie i ono oznacza zmienić, zmieniać myślenie, nawracać się, pokutować, okazać skruchę, odwrócić się czy odwracać się od dawnych grzechów, poprawić się. Ja wybrałem słownik Stronga i te wszystkie referencje, jeśli chodzi o słowo upamiętanie czy słowo nawrócenie, pochodzi z tego słownika. Słownik Stronga, bardzo często używany przez protestantów, a więc mamy, powiedzmy, takie najbliżej nam przedstawienie znaczenia tego słowa upamiętanie. I drugie słowo nawrócenie, epistrefo, epistrefo, greckie słowo, 36 razy jest użyte w Biblii Warszawskiej i to epistrefo różni się, bo widzicie, tutaj mamy metanoeo i słowo epistrofo, to są dwa różne greckie słowa, ale bardzo mają podobne znaczenie. I to słowo nawrócenie właśnie tutaj przez epistrefo oddane 36 razy, to po prostu znaczy zwrócić się ku Bogu. Więc nawrócenie znaczy zwrócenie się ku Bogu, nawrócić się, sprowadzić kogoś z powrotem, obrócić się, zawrócić wstecz. To znaczy nawrócenie. Tak możemy przetłumaczyć to słowo greckie, jeżeli chodzi o kwestię związaną z nawróceniem. A więc możecie, bracia i siostry, macie na ekranie, przyjrzeć się, jak niewielka różnica jest, bo jest, a w niektórych tłumaczeniach tą różnicę nawet nie bardzo zachowuje się, bo tłumaczy się wszystko, jak leci, nawróćcie się. Katolicy zamiast upamiętać się stosują słowo pokuta albo opamiętanie. więc też możecie takie słowa usłyszeć. I to będzie właśnie cały czas ten temat związany z upamiętaniem, z nawróceniem, pokuta, opamiętanie się. To są te słowa, które nam oddają, powiedziałbym, taką głębię tego terminu, czy tych dwóch terminów, bo my dzisiaj skupiamy się na tych dwóch słowach, na słowie upamiętanie i słowie nawrócenie. Moi kochani, nawrócenie człowieka jest aktem powodowanym przez Ducha Świętego i inne środki łaski, w którym po upamiętaniu lub inaczej po okazaniu żalu za grzechy człowiek odwraca się od grzechu ku Bogu. A więc tak jak tutaj jest napisane w słowniku Stronga, odwrócić się, obrócić się w stronę Boga, zwrócić się ku Bogu. A więc to jest taki zwrot, zawrócenie, które ma konkretny kierunek, kierunek ku Bogu. Nawrócenie jest rezultatem upamiętania się i prowadzi do odrodzenia. Więc nawrócenie jest rezultatem, wynikiem upamiętania. A więc ktoś, kto się nawraca, to on najpierw ma się upamiętać. Ma ten żal z powodu grzechów pojawić się w jego życiu. I wtedy on ma ten zwrot w kierunku Boga. Nawraca się ku Bogu. A więc nawrócenie jest rezultatem upamiętania się i prowadzi do odrodzenia. Często używane jest to słowo w tym samym znaczeniu, co zbawienie. No, upamiętanie, nawrócenie jest związane ze zbawieniem. A więc tu też się może pojawić słowo zbawienie w jakiś innych tłumaczeniach. I to też możemy powiedzieć, że jest poprawne. Nawrócenie, moi kochani, to akt odwrócenia się od grzechów i oddania się Panu Jezusowi Chrystusowi w celu otrzymania przebaczenia grzechów i wybawienia od grzesznego życia. Nawrócenie jest związane z odwróceniem się od grzechów i z otrzymaniem przebaczenia grzechów, a więc jest to zbawienie od grzesznego życia. Tak byśmy mogli tutaj w taki sposób przystępny zdefiniować to pojęcie nawrócenie. Moi drodzy, kiedy człowiek upamiętał się i uwierzył, mówimy, że się nawrócił. A więc dostrzegamy te elementy, upamiętanie i wiarę. Wiara jest potrzebna do zbawienia człowieka. Nawrócony otrzymuje świadomość przebaczenia grzechów. My mamy świadomość przebaczenia grzechów w naszym życiu. Tych, które żeśmy popełnili, te, które się mogą pojawić, one są już przez Boga nam odpuszczone. To znaczy się, jeśli pojawi się grzech po nawróceniu, to należy go wyznać i odwrócić się od niego. To jest normalna kolej rzeczy. I bracia i siostry, chciałbym przeczytać taki fragment z tej książki, z której korzystamy ostatnio, zatytułowanej Zbawienie, a autorem jest jej prezbiter Marian Suski. I w tej książce znalazłem taki ciekawy fragment, chciałbym wam go przeczytać teraz. Kiedy Marcin Luther, nie znając znaczenia oryginalnego wyrażenia w języku greckim, uświadomił sobie prawdziwe znaczenie upamiętania się, dyskutował ze swoim przyjacielem Melanchtonem nad słowem łacińskim, jakiego użył Hieronim jako odpowiednika słowa metanoia, mianowicie poenitentia, czyli skrucha, zawstydzenie. Łacińskie słowo poena znaczy kara, pokuta, odszkodowanie. Melanchton wskazał swemu przyjacielowi, że prawdziwe znaczenie słowa to zmienić umysł oraz że Hieronim zniekształcił znaczenie tego słowa w tłumaczeniu Biblii na łacinę. Jaką wielką tragedią było to niewłaściwe tłumaczenie. Następstwem tego faktu stały się takie uczynki jak kara, powtarzanie modlitw, a wszystko to zupełnie daremnie. Więc tutaj też chciałbym zwrócić waszą uwagę, jak ważne jest tłumaczenie, z jakiego korzystamy. Żeby zająć się takimi niuansami, a my zajmujemy się dzisiaj niuansem pomiędzy słowem upamiętanie, a słowem nawrócenie, to trzeba mieć dobre tłumaczenie, jeśli się nie zna oryginalnych tekstów greckich, czy hebrajskich, czy aramejskich, bo te trzy języki pojawiają się w Biblii, starożytne, i one są tłumaczone. My mamy w Polsce ponad 30 różnych tłumaczeń Biblii i możemy rozmaicie znaleźć rozmaite interpretacje, rozmaite tłumaczenia, rozmaite wyjaśnienia inną egzegezę. Możemy znaleźć pewne różnice, dlatego ważne jest, żeby znać to właściwe znaczenie danego słowa. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Ta Biblia Hieronima była przez kilkaset lat używana jako oficjalne tłumaczenie Biblii na język łaciński w Kościele katolickim. To dopiero reformacja to zmieniła. I tutaj ta dysputa między Lutrem, Melanchtonem dała tą odpowiedź, co znaczy, dokładnie co znaczy to słowo metanoia, co znaczy dosłownie również to słowo epistrefo. Myślę, że w naszych czasach mamy dostęp do słownika Stronga. Ja też korzystam często ze słownika grecko-polskiego, który sporządził czy zredagował ksiądz Romaniuk, to w zasadzie pierwszy taki grecki słownik, który się ukazał w Polsce, jeśli chodzi o grekę koine, bo to w tym języku grece koine został Nowy Testament napisany. A więc to są, bracia i siostry, ważne sprawy, dlatego ja wam radzę tutaj często, korzystajcie z dwóch albo z trzech przekładów, żeby sobie przybliżyć dokładnie znaczenie danego słowa. A teraz poproszę następny slajd. Chciałbym troszeczkę o aspektach nawrócenia powiedzieć. Co to znaczy aspekt? Aspekt to punkt widzenia. A więc jaki masz punkt widzenia na temat nawrócenia? To jest przedmiot naszego studium biblijnego dzisiaj. I pierwsza rzecz, jeśli chodzi o aspekt nawrócenia, to jest to, że człowiek musi sobie uświadomić, że jest zgubiony. W liście do Rzymian jest napisane, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A więc ten aspekt uświadomienia sobie. Więc mój punkt widzenia idzie od momentu uświadomienia sobie tej ważnej prawdy, jeśli chodzi o stronę duchową mojego życia, że jestem zgubiony, że jestem grzesznikiem. Musi sobie człowiek to uświadomić, jeśli ma się nawrócić. Drugi punkt, jeśli chodzi o aspekt nawrócenia, człowiek musi przeżyć żal za popełnione grzechy. Musi się pojawić autentyczny żal z powodu grzechu. Musi nastąpić tak zwane złamanie serca. My mówimy, no złamał mnie Bóg. No widzę teraz, w jakim miejscu byłem w moim życiu. Teraz widzę tą nędzę, choć nie miałem świadomości tej mojej upadłości, ale teraz dostrzegam, teraz to widzę. A więc żal z powodu popełnionego grzechu musi się pojawić, to wtedy możemy mówić o nawróceniu. I trzeci punkt. Człowiek musi odwrócić się od grzesznych dróg. To nie tylko jest kwestia zaznajomienia się, uświadomienia sobie grzechu, to nie tylko jest żal, żałość z powodu grzechu, ale to jest decyzja o odwróceniu się od grzesznych dróg. Nie chcę żyć w grzechu. I to są, myślę, te ważne aspekty nawrócenia, które wam przedstawiłem w tych trzech punktach. Moi kochani, przy tym nawróceniu ważną rzeczą są emocje. Emocje są potrzebne człowiekowi, ale w tej sprawie musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o emocje. Przeżycia emocjonalne nie dowodzą jednak prawdy, ale muszą być konfrontowane z Biblią, ze Słowem Bożym. Fundament jest Słowo Boże. Ja widziałem ludzi, którzy w bardzo sposób emocjonalny reagowali na pewne duchowe przeżycia, które im towarzyszyły. Ja miałem takiego wujka, który kiedy sobie dobrze podrinkował, stawał się bardzo religijny. Klękał przed tym swoim obrazem w domu. Modlił się, płakał, mówił: Panie Boże, i tam przeróżne rzeczy, i odmawiał te przeróżne modlitwy i tak dalej. Był bardzo emocjonalnie poruszony. Widać było tą jego klęczącą postawę, te łzy, ten załamujący się co chwila głos z powodu tego przeżycia, jakie mu towarzyszyło. Ale jak wujek był przed tą modlitwą, tak i po tej modlitwie. Nic się, ale to absolutnie nic nie zmieniało, poza wzbudzonymi emocjami co jakiś czas przez niego, a takim katalizatorem tego wzmocnienia był alkohol. Więc bracia i siostry, uważajcie, bo się wielu ludziom łzy poleją, ale w nawróceniu nie tyle chodzi o łzy, co o wewnętrzną przemianę. I na tym się musimy skupić, moi kochani, bo inaczej możemy ulec zwiedzeniu. Podczas upamiętania uczucia są tak zaangażowane, jak to zostało pokazane w osobie celnika, który poszedł modlić się do świątyni. Ewangelia Łukasza 18:13. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nie robił dużo hałasu wokół siebie, jak inni, którzy demonstrują, jaką to wiarę mają, i inni podziwiają: a ten to rzeczywiście ma wiarę. Ale tutaj chodzi, bracia i siostry, o naszą osobistą relację z Bogiem. Czy ona jest oparta na hipokryzji religijnej, czy ona jest oparta na prawdziwości naszych uczuć, stwierdzeń, jakie towarzyszą nam przy dzisiaj temat nawróceniu i upamiętaniu. Aby doprowadzić do upamiętania, konieczne są następujące elementy. I te elementy wymienia właśnie we wspomnianej książce brat Suski. I pierwszy taki element, który doprowadza, czy ma doprowadzić do upamiętania, to są świadkowie Chrystusa. Na przykład tacy jak Paweł, sługa i świadek, którego celem było otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów. To są Dzieje Apostolskie 26:18. Więc tutaj bardzo ważne to świadectwo jest, że musimy usłyszeć świadectwo, że musimy spotkać świadka Chrystusa, tego, który przeżył coś z Bogiem, który przeżył coś z Chrystusem. I to nam otworzy oczy. Otworzy oczy, żebyśmy mogli zobaczyć światło. Żebyśmy mogli zobaczyć światłość Boga. Żebyśmy też w efekcie dostąpili odpuszczenia grzechów, jak tutaj powiada apostoł w Dziejach Apostolskich 26:18. Ale to jest pierwsza sprawa, świadectwo otwierające nam oczy. Druga sprawa, jeśli chodzi o doprowadzenie do upamiętania, to jest Słowo Boże. To chyba nie trzeba tłumaczyć nikomu na tym miejscu. My jesteśmy religią księgi, tak jak mówią o protestantach, i my bardzo dużą rolę przywiązujemy do Słowa Bożego. Dlatego Słowo Boże jest bardzo ważne, potrzebne, żeby doprowadzić kogoś do upamiętania się. No i trzeci, ostatni ten ważny element, który ma doprowadzić do upamiętania. Poznanie, że upamiętanie otwiera drzwi do społeczności z Bogiem. Dzieje apostolskie 11:18. Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Bóg dał upamiętanie ku życiu, życiu wiecznemu, życiu z Bogiem. Ale co są te, myślę, ważne elementy, które mają wpływ na to, czy się ktoś upamięta, czy się nie upamięta? Ja miałem w moim życiu tą łaskę, ten przywilej, że mój bliski kolega, przyjaciel po znajomości przyszedł i opowiedział mi Biblię. Zachęcił mnie do tego, żebym sam zaczął też szukać w Biblii tych wszystkich odpowiedzi, które potrzebuje człowiek w swoim życiu, w tym duchowym życiu, żeby się móc duchowo rozwijać. Jeżeli ufamy Bogu, możemy być pewni skuteczności Jego słowa. Bóg może także użyć innych sposobów powodujących upamiętanie, na przykład doświadczenia, o których czytamy objawienie Jana 3:19. Wszystkich, których miłuje, karcę i smakam. Moi drodzy, kończąc te nasze dzisiejsze rozważania, chciałbym powiedzieć, że do Kościoła przychodzą osoby, które niejednokrotnie żyją przez lata w nierozwiązanym konflikcie. Mają wzajemne pretensje jedni do drugich. Pojawiają się oskarżenia, obwinianie, brak wybaczenia. I takie osoby potrzebują upamiętania w swoim życiu. My nie będziemy zbawieni z chodzenia do kościoła. My będziemy zbawieni w efekcie tego, że upamiętamy się i nawrócimy się. I to nie będzie opowieść sprzed 20 czy 30 lat, tylko opowieść z dzisiaj i wczoraj. Człowiek potrzebuje opamiętania niejednokrotnie, człowiek wierzący w swoim życiu. Dlatego ten temat nawrócenie, upamiętanie jest przez całe życie obecne w nas. Jeśli chcemy być szczerzy i prawdziwi przed sobą, to musimy to wszystko też brać pod uwagę, że człowiek wierzący też musi niejednokrotnie zawrócić z drogi, na którą nieopatrznie wszedł. Także, moi drodzy, tutaj chciałbym te nasze dzisiejsze rozważania zakończyć. Zacytuję jeszcze zdanie, które na początku wam przeczytałem. Nawrócenie jest rezultatem upamiętania się i prowadzi do odrodzenia. O tym dzisiaj żeśmy mówili. Amen.